Witam Państwa, Lech Pilarski. Ustawy sędziowskie to temat ostrego sporu politycznego. Po uchwaleniu przez Sejm teraz zajmie się nimi Senat. Jaki będzie dalszy ciąg, dowiemy się w nowym roku. Ponadto o podwyżce akcyzy i zmianach w ustawie o zwalczaniu chorób zwierząt. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz.
Dzień dobry, witam.
Paweł Krutul.
Dzień dobry.
Nowa Lewica.
Dokładnie.
I w studiu w Suwałkach Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może zajmiemy się właśnie kwestią sądów. Najpierw może wyjaśnijmy, bo nie wszyscy być może słuchacze śledzili dokładnie obrady, dlaczego doszło do wpadki opozycji, czyli można było tę ustawę odsunąć w czasie, debatę na przykład na okres poświąteczny, no ale się nie udało. Dlaczego zatem doszło do tego, panie Pawle?
No jestem, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, świeżym posłem. Oczywiście...
To bardziej krytyczne obserwacje może pan ma.
Tak, oczywiście. Uważam, że nie powinno do tego dojść. Oczywiście w żadnym wypadku jest to wina opozycji. Nie stanęliśmy na wysokości zadania. To bijemy się w pierś i klub wyciągnie wśród posłów konsekwencje finansowe. Tak zapowiedział nam szef klubu i tak się też stanie. Także jeszcze raz przepraszamy. Nasza wina.
Stefan Krajewski.
Faktycznie tych posłów zabrakło, natomiast no tak jak mówimy, to było głosowanie, które dotyczyło tylko porządku obrad i myślę, że pani marszałek w momencie, kiedy by tylko wiedziała, że będzie już odpowiednia ilość posłów ze Zjednoczonej Prawicy i tak by pewnie próbowała w jakiś sposób wprowadzić ten punkt. Faktycznie zabrakło tych osób z różnych to przyczyn, bo co niektórzy nie dotarli do Sejmu, ale w tym czasie też odbywały się komisje, odbywały się zespoły parlamentarne, wcześniej ustalone na godzinę 10. I tutaj, no, tak jak też kolega wcześniej mówił, że my jako posłowie, którzy od kilku dni są, to tak dokładnie jeszcze nie znamy, ale ci posłowie, którzy są kilka kadencji w Sejmie, powinni wiedzieć, że tworząc porządek, przyjmując porządek obrad w tej pierwszej chwili, no można porządek obrad rozszerzyć i to zostało zrobione. Ja w tym posiedzeniu Sejmu uczestniczyłem, na tych głosowaniach byłem. Też kolega Paweł chyba też uczestniczył.
Tak, nie wiem jak tutaj... Nie będziecie płacić kary za nieobecność.
No nie, tutaj wychodzi, że nie. No nie wiem jak tutaj pan poseł Andruszkiewicz czy uczestniczył w tym głosowaniu.
To za chwilę
nie,
to
odpowie na pewno. Tak, oczywiście.
Adam Andruszkiewicz.
Tak, szanowni państwo, tak, oczywiście, że uczestniczyłem w tym głosowaniu również, tak jak koledzy. Natomiast pan poseł Krajewski, myślę, że doskonale wie i przyzna mi rację, nawet jako świeżo upieczony poseł, choć doświadczony polityk, wcześniej lokalny, przecież między innymi marszałek, że w kluby parlamentarne działają tak, że informują swoich posłów o tym, że należy udać się na salę plenarną, ponieważ są za chwilę przewidziane głosowania, więc to taka trochę słaba wymówka i tutaj pan poseł Krutul rzeczywiście bardzo ładnie się zachował, przeprosił, po prostu nie szukał tych wymówek na siłę. I myślę, że tych wymówek nie ma co szukać, ale...
Ale przy okazji wyjaśnijmy, tak. Dlaczego mogło dojść do tego, że opozycja mogła zwyciężyć w głosowaniu, skoro i tak rządząca większość istnieje? Bezwzględna.
Nie, no, był taki moment, że po prostu nas, posłów Prawa i Sprawiedliwości, nie było ponad 230 na sali plenarnej, kiedy głosowaliśmy. No i kiedy byłoby tak, że posłów opozycji byłoby więcej, była taka na to możliwość, żeby wszyscy dotarli, no to byśmy pewnie zostali przegłosowani, ale my panujemy nad sytuacją, widzieliśmy, że mamy tą większość zabezpieczoną, liczymy takie rzeczy, panie redaktorze, my jesteśmy doświadczonym klubem.
No właśnie, bo się zastanawiam, jak to było w czasie II Rzeczpospolitej, kiedy no, próbowano uchwalić konstytucję kwietniową. I też między innymi wykorzystano fakt, że nie wszyscy posłowie byli, że był okres przedświąteczny i raptem w porządku obrad pojawił się projekt konstytucji i ją uchwalono.
Pan redaktor tak lubi historię, to też można poczytać, jak Unia Realna była zawierana między koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, było dość podobnie to rozgrywane. A mówiąc zupełnie poważnie, wracając do naszych kwestii...
No bo wtedy nie miano komórek, nie przekazywano tak sobie jest. Tak jak współcześnie informacji.
Tutaj nasi posłowie podlascy, widać, tą klasę mają. No natomiast mnie zmartwiło to, jak co napisał pan poseł Napieralski na swoim Twitterze, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, kiedy to wprost powiedział, że on nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ udał się za granicę na urlop świąteczny. Tylko ja sprawdziłem na Twitterze, on to pisał chyba bodaj 19 grudnia, natomiast napisał, że jest o 3 dni na tym urlopie, czyli on święta zaczął za granicą gdzieś na poziomie 16 grudnia, czyli można się dowiedzieć, że w Platformie jest taka moda na to, aby wyjeżdżać za granicę na święta już sobie gdzieś tam 10 dni przed Bożym Narodzeniem. Bardzo ciekawe, bo zwykli Polacy, z tego co wiem, to ciężko pracują w tym czasie.
No i wracając już teraz do meritum sprawy, zaczniemy od kończącego Adama Druszkiewicza, ustawy sędziowskie.
No tutaj bardzo wiele emocji wokół tych ustaw narosło. Część opozycji, również media związane z opozycją nazywają tak złośliwie tą ustawę ustawą kagańcową, represyjną. No, to są zbyt mocne słowa. Panie redaktorze, w naszej nowej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, doszło do takiej dość dziwnej sytuacji, że poszczególni sędziowie zaczęli sobie, a to pojedynczy, żeby to była jasność, to nie jest jakaś masowa skala, ale zaczęli sobie uzurpować na przykład prawo do tego, aby decydować, czy inny sędzia, ich kolega z fachu sędziowskiego jest sędzią, czy ma prawo orzekać, czy tego prawa nie ma. No z całym szacunkiem wydaje mi się, że jedynym organem, który powołuje sędziów w Polsce, jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Od opiniowania sędziów m.in. z Krajowa Rada Sądownictwa, która została wybrana poprawnie. Natomiast inni sędziowie, po pierwsze, nie mają prawa, aby oceniać, czy inni sędziowie mogą wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, czy też nie. A jeśli zaczną to robić, to dojdziemy do chaosu w państwie, no bo ktoś uzyska wyrok, a inny sędzia powie, że ten wyrok jest nieważny, no bo to nieprawidłowy sędzia go wybrał, więc to będzie droga do chaosu. No a po drugie, mamy też taką sytuację, to pewnie jeszcze z kolegami wejdziemy w polemikę, że sędziowie, cześć sędziów, znowu to podkreślam, zaczyna się angażować politycznie, występując na wiecach, gdzie z jednej strony mamy posłów na przykład Platformy Obywatelskiej, a z drugiej strony czynnych sędziów, którzy na co dzień orzekają. No, wydaje mi się, że sędziowie są tą grupą, która powinna zdecydowanie pozostać apolityczna.
Paweł Krutek.
Tak, to była bardzo burzliwa komisja, która trwała ponad 10 godzin. Najstraszniejsze było to, żeśmy się przygotowywali do pytań w bloku, jak była uchwalana ta ustawa. W wersji początkowej zapisało się około 130 osób, po czym marszałek Witek powiedziała, że ta lista jest nieaktualna. Wpisaliśmy się po raz kolejny i później okazało się, że Pani Witek znowu stwierdziła, że głosujemy w bloku i pytania nie mogliśmy zadawać pytań. Ja nie wiem, po co my w zasadzie tam jesteśmy, jeżeli się do tego przygotowujemy, merytorycznie się do tego przygotowujemy i jak można traktować tak, mówiąc wprost, wybrańców narodów, bo też część naszych wyborców pisała do nas przez komunikatory różnego rodzaju, żebyśmy spytali o tą czy inną sprawę rządzących, co też byliśmy przygotowani i do tego nie zostaliśmy niedopuszczeni. Ja uważam, że jest karygodne w ogóle zapisywanie się, już wracając jeszcze do tamtej sprawy, że frekwencja opozycji była mizerna. No niestety, przyznam to jeszcze raz, ale czterech naszych posłów nie zdążyło dobiec od sekretarza w trakcie zapisywania się pytań. Nie można czegoś takiego robić. Ja wywodzę się z korporacji i jeżeli chodzi, musi być porządek. Ja je uważam, że jeżeli chodzi o te kwestie, to jest chaos w Sejmie. Sekretarz nie przyjmie zapisów, dopóki się nie zacznie posiedzenie. Zaczęło się posiedzenie, po kilkunastu minutach zaczęło się głosowanie.
Panie pośle, wydaje się, że tego rodzaju pretensje powinny być adresowane do szefów klubów. Postawiona sprawa na prezydium Sejmu i uchwalenie określonej procedury, określonego sposobu postępowania, który ten chaos zostanie zlikwidowany.
Panie redaktorze, to nie jest pierwsze głosowanie, że my pracujemy, nie mówię, że długo, trudno, kilkanaście godzin, a w międzyczasie przychodzi pan marszałek Terlecki, wstępnie miała być przerwa pół godziny, a później na tablicy patrzymy, przerwa jest 3,5 godziny. No po prostu to jest nieefektywne. Praca jest nieefektywna. Że w tym samym dniu są też komisje i zespoły, tak jak mówił to poseł Krajewski.
Ale wy macie ten chaos korporacyjny
nie,
do opanowania.
Nie, to nie jest chaos. Ale jeżeli mamy w tej samej godzinach, gdzie jest Sejm, nie ma nas na sali. To jest po prostu nielogiczne. Jeżeli są komisje, to też nie możemy być w trasie posiedzeń.
Jeszcze tylko zapytam pana posła Stefana Krajewskiego, pana spostrzeżenia i pana uwagi do tej ustawy sądowej.
Ja myślę, że tutaj kwestia przyjęcia tych zmian i obradowania Sejmu to jest jedna rzecz, ale trzeba by było skupić się na meritum. Tak, Polacy oczekują reformy sądownictwa, ale to, co też jako Polskie Stronnictwo Ludowe podkreślamy i prezes Władysław Kosiniak-Kamysz ostatnio to też prezentował szeroko, proponujemy okrągły stół, przy którym by siedli fachowcy, politycy, ale też przedstawiciele chociażby Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiciele kierunków prawniczych na uczelniach wyższych po to, żeby wypracować te zmiany, a nie podporządkować sobie bezwzględnie sędziów. Jest niezawisłość sądu, jest zapisane, że sędzia podlega konstytucji i ustawie i to należy szanować. Nie można podporządkowywać i koszarować sobie sędziów. Oczywiście jeśli sędzia postępuje niezgodnie z prawem, to on też z tego, spod tego prawa nie może być wyjęty, bo tak samo musi odpowiadać i tak jak mamy do czynienia często...
Ale panie pośle, meritum sprawy dotyczy faktu, że w pewnym momencie sędziowie byli jakby poza odpowiedzialnością. To samo dotyczy przecież wielu lekarzy. Mamy zastrzeżenia jako pacjenci, że środowisko nie jest w stanie reagować i tam, gdzie zostały wykonane jakieś radykalne błędy. I kłopot polega na tym, że nie ma sposobu dojścia do wyegzekwowania określonego trybu, jeśli chodzi o wyroki sądowe i tym podobne rzeczy.
Nie, no ale to mechanizm jest przewidziany, bo przecież są sądy apelacyjne, po to można odwoływać się do sądu wyższej instancji i patrzeć, jak ten wyrok został przez danego sędziego podjęty. Natomiast dzisiaj także ustalanie, że jeżeli sędzia źle sądzi niezgodnie z linią władzy, no to go można delegować, można go wykluczyć. To są rzeczy, które naprawdę nie są w tym momencie najważniejsze dla społeczeństwa, tylko właśnie to, co mówię. Nie ma obniżonych opłat, nie ma skróconego czasu na właśnie chociażby na rozstrzygnięcie, na podejmowane wyroki.
Ale to też by było zmuszanie sędziów do tego, żeby pracowali w określonym reżimie.
Panie pośle, zwracam się do pana posła, który jest z nami przez połączenie w Suwałkach. Proszę podać mi nazwisko sędziego, który został przeniesiony ze względu na to, że sądził nie po linii Prawa i Sprawiedliwości. Bo nawet sędzia Tuleja pracuje tam, gdzie pracował, czyli proszę.
Ale nie obowiązywały te przepisy jeszcze, panie pośle.
Panie pośle.
A mamy chociażby do czynienia, tutaj nie chciałbym w żaden sposób atakować pana posła, ale sprawa w Białymstoku, gdzie utknęło to wszystko w miejscu, gdzie były jakieś przesłanki, że giną po drodze dokumenty, no to oczywiście, że w takich sytuacjach należy reagować i szukać.
To, co należy powołać służbę wewnętrzną, taką jak jest w policji,
ja myślę, że
żeby kontrolowała, przyglądała się.
Ja bym panu posłowi bardzo radził ważyć słowa w tej sprawie, którą pan poseł teraz dotknął, dlatego że w tej sprawie to akurat ja będę pokrzywdzony i jeszcze że nie chciałbym, żeby pan dołączył do osób, które są już na kanwie sądowej ze mną. Natomiast wracając do... Natomiast wracając do kwestii reformy sądownictwa, na pewno nie będzie tak, że sędziowie będą wyrzucani z pracy, dlatego że nie będą urzekać po linii partii. To jest po pierwsze. Po drugie, nie upadajmy tego rodzaju głupot, że te ustawy spowodują, że nagle sędziowie będą marionetkami w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Przecież ci sędziowie, wszyscy, którzy dzisiaj są, to nie zostaną, tak? Więc to nie jest tak, że nagle wszyscy się przestraszą i tutaj będą jakkolwiek na nich wywierane naciski. Zresztą my takiego celu nie mamy. A poza tym, no, ja słyszę wszelkie wspaniałe pomysły, chociażby okrągły stół w sprawie reformy sądownictwa. Przypominam, że my od 1989 roku żyliśmy w takim przekonaniu, że środowisko sędziowskie samo się oczyści, że dojdzie do tego oczyszczenia, do tej reformy, dlatego sędziowie dostali bardzo dużą władzę w swoim zakresie. Samorządy sędziowskie są bardzo silne, stowarzyszenia sędziowskie również są bardzo silne i do tej autoreformy i autooczyszczenia niestety nie doszło. Więc dlatego my dzisiaj, poza tym, no, mieliśmy, panie pośle, również rządy Platformy i PSL-u, które trwały 8 lat. Mieliście państwo bardzo dużo czasu, żeby dokonać tej reformy sądownictwa w takim wymiarze, gdzie się proponujecie, nie zrobiliście tego, więc my to robimy. My to robimy i myślę, że po tym reformie będzie czas, żeby spokojnie ocenić, jakie będą pozytywne, jak pozytywne to skutki będą. Ja myślę, że one będą zdecydowanie pozytywne, ale dzisiaj musimy przede wszystkim zapanować nad chaosem, który ma miejsce, no bo nie może być tak, panie pośle, że inny sędzia decyduje o tym, czy jego kolega po fachu jest sędzią, czy też nie jest.
Panie pośle, ale trójpodział władzy jednoznacznie stanowi, że te władze są niezależne od siebie i równe sobie. Nie może być podporządkowania jednej władzy, która jest w tym momencie silniejsza drugiej.
Nikt tego nie zakłada.
No ale sam pan wie, panie pośle, że władza bez nadzoru degeneruje się absolutnie, a tak to jest z władzą absolutną. Pytanie, no bo w pewnym momencie...
No tego nadzoru też widać, że brakuje rządom Prawa i Sprawiedliwości. Tu chociażby przykład Banasia, któremu nic nie może rząd zrobić w żaden sposób i palcem może co najwyżej mu pogrozić w tym momencie. No,
na tym polega też demokracja, że ustanowione są instytucje, w których nie można zmienić człowieka po to, żeby utrzymać pewne struktury i pewne instytucje, które są w państwie demokratycznym niezbędne. Brakuje mi też debaty nad tym, dlaczego w pewnym momencie z rynku, że tak powiem, usunięta została czwarta władza, która do tej pory mogła komentować wyroki, mogła komentować przebieg spraw i ewentualnie sygnalizować nadużycia, ale się w pewnym momencie wykształciła taka sytuacja, że nie można nic komentować do czasu, kiedy nie będzie wyroku, że i tak dalej, i tak dalej. I doprowadziliśmy do tego, że w mediach nie ma wyspecjalizowanej kadry, która byłaby w stanie oceniać również to, co się dzieje na salach sądowych. Kiedyś mieliśmy znakomitych specjalistów, ukazywały się pitawale sądowe, gdzie był przegląd wielu, wielu ciekawych, bardzo interesujących spraw sądowych. Od 30, 20 lat tego w ogóle na rynku nie ma. No i nie ma także przyglądania się temu, co się dzieje na salach sądowych.
Kolejną też sprawą jest, że z tego, co rządzący i nie tylko rządzący można zauważyć, mamy zbyt mało sędziów w naszym kraju. To, co minister Gowin bodajże w poprzedniej kadencji, pan poseł ewentualnie mnie poprawi, zapowiadał zniesienie aplikacji, egzaminów na aplikację. Nic się z tym nie dzieje. Ja mam też jakieś tam doświadczenia rodzinne, jak te aplikacje nie do końca jest usatysfakcjonowany wiedzą, jaką niektórzy zdobywali, a się później nie dostawali, to też uważam, że powinno być zmienione i powinien być otwarty rynek dla...
Uważa pan, że powinna być ewentualnie debata, czy na przykład sędzia powinien iść na salę sądową w momencie, kiedy skończy szkołę, a czy nie powinien pójść na salę sądową, kiedy ma co najmniej 15, jak nie 20 lat stażu jako adwokat, jako prokurator, jako radca prawny.
Ale oczywiście tak, panie redaktorze, później rynek to zweryfikuje, czy on po prostu jakościowo jest dobrze wykształcony z doświadczeniem i tyle. Rynek tutaj wszystko orzeknie, a nie jakiś egzamin, który uprawnia jego od razu do brania udziału.
Oferowania wyroków.
Dokładnie tak. Uważam, że to powinno być zmienione.
Pytanie do pana posła Stefana Krajewskiego. Czy właśnie też nie modyfikować w tą stronę naszego systemu sprawiedliwości?
No, oczywiście my też dajemy tutaj chociażby sugestie powołania sędziów pokoju, o których się dużo mówiło i w poprzedniej kadencji, i w tej, jako środowisko w tej chwili Polskie Stronnictwo Ludowe Kukiz 15 w ramach Koalicji Polskiej. Za takim pomysłem jesteśmy, żeby byli sędziowie, którzy orzekają w tych takich prostych sprawach, gdzie tak naprawdę no nie trzeba aż takiego wielkiego zaangażowania, no ale też trzeba sprawić, żeby ci, to jest w wielu dzisiaj zawodach problem, tu i o lekarzach możemy mówić i o sędziach, że ta biurokracja rozbuchana, rozbudowana powoduje, że zamiast specjalista, fachowiec skupić się na właśnie temacie orzekania, rozstrzygania, podejmowania decyzji, no ma tych dużo kwestii administracyjnych do wykonania i to przedłuża trwające latami procesy. Tu oczywiście też kwestia to, co było poruszone wcześniej, dopuszczenia, na jakich zasadach. Te reformy są potrzebne, ale reformy tak naprawdę one nie wymagają aż takiego tempa. No, wprowadzenie na jednym posiedzeniu tak do porządku, procedowanie szybkie na święta. Ja myślę, że to jest trochę też zasłona dymna, żeby Polacy jednak nie rozmawiali o innych trudnych tematach, a skupili się dzisiaj na kwestii tej właśnie ustawy tak zwanej kadencowej. No i tutaj będzie dyskusja ożywiona w tym temacie, kiedy Senat podejmie rozstrzygnięcie, jak to będzie dalej procedowane, a to tak naprawdę no, nie musi być aż w tak zawrotnym tempie wszystko robione.
Ale to musicie sobie państwo posłowie, że tak powiem, sami te sprawy uregulować, bo no tak, no, ale tego rodzaju narzekania też troszeczkę ludzie nie przyjmują.
Jest ktoś, kto ma więcej tych głosów i rozstrzyga to.
Myślę, że Polacy oczekują od tego, żeby parlament pracował dynamicznie i tutaj też, jak rozmawialiśmy o tych sprawach porządkowych, system jest tak zbudowany, że niezależnie gdzie się znajdujemy, czy jesteśmy na zespołach w starym budynku domu poselskiego, czy na komisjach gdzieś w nowych budynkach nawet, to jesteśmy w stanie w ciągu 5 minut znaleźć się na sali plenarnej. I to jest obowiązkiem już przewodniczących klubów, żeby informować swoich posłów o tym, że mają 5 minut na to, żeby tą salę dotrzeć i głosować. Natomiast wracając też do kwestii sądownictwa, nie, tu trzeba szybkich zmian. Polacy ich oczekują, widzimy badania, widzimy sąd. Polacy czekają na te szybkie zmiany, dlatego my ich dokonujemy, ale jeszcze też wracając do tego, co pan redaktor powiedział. No to rzeczywiście jest tak, że to takie wyspecjalizowane dziennikarstwo troszeczkę z biegiem lat chyba kurczyk maleje i kurczy się zdecydowanie, ale to pewnie też takie moje doświadczenie, że to wynika z tego, że właśnie z tego tempo, o którym rozmawiamy, to tempo szybkie obejmuje nasze całe życie i dzisiaj wszyscy idziemy na skróty i po prostu chyba nawet patrząc po portalach, no to czyta się tylko tytuły, pierwsze dwa zdania, natomiast nikt się nie zagłębia w dłuższego rodzaju elaboraty, dłuższe teksty, no i niestety podejrzewam, że w tą stronę takiego dziennikarstwa będziemy szli, zobaczymy. Warto rzeczywiście takie głosy pana redaktora w kierunku młodych, zwłaszcza dziennikarzy, kierować, że być może, jeśli ktoś by się wyspecjalizował, to proszę zauważyć, jak dzisiaj byłby cenionym dziennikarzem, gdyby się właśnie biegle w tych reformach sądowych poruszał.
No ta władza została już podporządkowana rządzącym sobie.
Jaka władza? Przepraszam.
Tylko część. Chyba nie całość.
No może nie w całości, ale przynajmniej nie jest łatwo poseł... dzisiaj być obiektywnym dziennikarzem, zwłaszcza w mediach publicznych.
Pan poseł chyba zapomniał, pan poseł chyba zapomniał, jak to na Donalda Tuska w TVP z waszych czasów bije 100 lat śpiewaną, wstając na baczność, także proszę sobie przypomnieć
tego typu sceny. Ale dzisiaj też widzimy, że
no, ale to nie mówmy, że dzisiaj ta władza kogoś podporządkowała, bo ja znam na przykład pana redaktora w studiu, to ja znam tyle lat, że jeszcze zajęcia z panem redaktorem miałem i mają te same poglądy wtedy i ma teraz. Także proszę takich rzeczy nie opowiadać.
Dlatego też powiedziałem, że są chlubne wyjątki i tutaj panie
czekamy redaktorze za tym. Dziękuję za pozdrowienia. Czekamy zatem na finał tej sprawy, bo jak słyszeliśmy, reforma w sądownictwie usprawniająca funkcjonowanie trzeciej władzy jest potrzebna. Oczekują ludzie, którzy liczą na szczególnie sprawiedliwe wyroki. To może teraz zajmiemy się tą ustawą o zwalczaniu chorób zwierząt, bo to jest taka fajna nazwa, ale de facto chodzi o to, żeby trochę przyspieszyć zwalczanie afrykańskiego pomoru świń dokładnie. Pan poseł Paweł Krutul kiwa głową.
Tak, to jest nowy projekt, nowa ustawa. Chcę tutaj oddać głos Stefanowi Krajewskiemu, bo jest twórcą założenia zespołu dotyczącego ASF, do którego ja też należę. To, co nas martwi, że już pomór świń jest w Poznańskim, a kilka lat temu jeszcze, to już Stefan tu się Krajewski lepiej wypowie, z tego co pamiętam, to za czasów Platformy Obywatelskiej PSL-u chyba były tylko dwa ogniska gdzieś tutaj na Podlasiu, w tych okolicach, a teraz tego jest dużo, dużo więcej.
No i nawet Niemcy zaczynają budować na granicy płot, żeby zapobiec przechodzeniu dzików na stronę niemiecką.
Dokładnie tak.
Bo to największy producent trzody chlewnej w Europie. Panie pośle, Stefan Krajewski w Suwałkach, został pan wywołany do tablicy. To jak to w tej sprawie jest?
No ja uczestniczę, bo tak naprawdę od 2014 roku, kiedy mieliśmy tutaj pierwsze ogniska, pierwsze przypadki ASF-u w województwie podlaskim, no to wtedy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, będąc w opozycji, no mieli 1000 pomysłów, jak skutecznie zablokować ten ASF. No ale tak jak faktycznie tutaj poseł Krutul wcześniej mówił, były 3 ogniska, kiedy oddawaliśmy władzę Prawu i Sprawiedliwości. Te tak naprawdę zasady związane z bioasekuracją, stworzenie takich stref buforowych, no, powodowało to, że utrzymać było dużo łatwiej ten ASF na małym obszarze. Później pan minister Jurgiel, który pod naciskiem, pod wpływem tych organizacji branżowych, rolników, poluzował te zasady bioasekuracji, no to się przyczyniło do tego, że ten ASF został rozwleczony tutaj po kilku sąsiednich województwach. Dotarł.
Ale na czym te zmiany, ja rozumiem, na czym te zmiany w tym projekcie nowej ustawy polegają?
No w tej chwili to jest tak naprawdę tak, dopuszczenie do polowania broni z tłumikami, czyli po to, żeby nie płoszyć zwierzyny, kiedy się rozpoczyna polowanie. Tak? No z jednej strony to rozumiemy, z drugiej strony ja mam, tak jak mówiłem, trochę obawy, że jeśli ktoś tam nie będzie poinformowany, że to polowanie się odbywa, no przecież są, to nie mówię o osobach, które specjalnie chcą zakłócić to polowanie, czy też chcą wejść na linię gdzieś tam strzału, ale mówię o rolnikach, o tych, którzy jadą do lasu pozyskać drewno, zrobić porządek w szkółce chociażby, w tych lasach prywatnych. No ale tam też użycie policji, straży pożarnej, straży granicznej do właśnie polowań.
Wojsko
no,
też.
Wojsko, tak. No tutaj trzeba przyspieszyć oczywiście i jestem za tym, żeby to rozrzedzenie populacji było maksymalne. Też dlatego zaproponowaliśmy jako jedną z poprawek stworzenie takich w czterech OHZ-ach, czyli tych okręgach hodowli zwierząt, takich siedlisk dzików zdrowych ze spełnioną bioasekuracją jako stworzenie materiału genetycznego, a tam, gdzie poza tymi siedliskami maksymalnie rozrzedzać, bo to widzieliśmy też jako to nasze doświadczenie województwa podlaskiego, że to przynosiło efekt, że ten ASF się nie rozprzestrzeniał w takim tempie, jak to dzieje się dzisiaj. No dzisiaj mamy ten problem województwa wielkopolskiego, Zagłębia Trzodziarskiego i dzisiaj też no, wiele środowisk właśnie tych ekologów, z drugiej strony osób, które działają na rzecz zwierząt, którzy protestują, że jak strzelać do dzików, a widzimy, że 50 tysięcy sztuk trzody w ostatnich 16 miesiącach zostało zutylizowanych, więc ta choroba się rozprzestrzenia i to tu najbardziej na tym tracą hodowcy trzody, ci, którzy mają już naprawdę gospodarstwa duże i wydawałoby się, że te zasady bioasekuracji zostały tam spełnione. Trzeba robić wszystko, żeby tą chorobę ograniczyć.
No, ale nie dostrzega pan takiego niebezpieczeństwa, że dokona się taka zmiana jak w Hiszpanii. Tam również walczono z ASF-em od prawie 40 lat. Zaczęto likwidować populację dzików, zaczęto likwidować małe gospodarstwa pod hasłem bioasekuracji. Mamy tylko duże fermy. Czy to nie doprowadzi tutaj do takich zmian, że będziemy mieli tylko duże gospodarstwa, które będą w stanie spełnić te wszystkie kryteria bioasekuracyjne, a te średnie i małe gospodarstwa po prostu z rynku wypadną? Czy ta ustawa nie wytnie tych małych gospodarstw?
Ona tak naprawdę już te przepisy wcześniej wycięły i my jesteśmy za tym, żeby gospodarstwo, które utrzymuje, bo w tej chwili jest od 50 sztuk, można korzystać z tych zasad bioasekuracji. Mówimy, niech będzie to nawet od kilku tych sztuk, pod warunkiem spełnienia tych wymogów, bo no każdy z nas, jak tutaj w studiu jesteśmy, wolałby kupić mięso pochodzące właśnie z takiego tradycyjnego gospodarstwa, a nie z wielkiej takiej fermowej produkcji. Natomiast no, to tutaj musimy wszystko zrobić, tak jak mówię, to nie jest w tej chwili problem rządu, to jest problem tak naprawdę wszystkich Polek i Polaków, konsumentów, producentów, przetwórców i wszyscy musimy szukać jak najlepszych rozwiązań. No ubolewam nad tym, że tylko jedna poprawka nasza została przyjęta, chodzi tam o obowiązywanie tej ustawy. Natomiast tych takich merytorycznych zapisów, które konsultowaliśmy i z izbami rolniczymi i ze związkami tymi branżowymi, no trzeba te zmiany wprowadzać i będziemy takie nowelizacje proponować, czy to w ramach tej ustawy, czy inne propozycje padną z naszej strony.
Adam Andruszkiewicz.
Tutaj oczywiście jest klimat jak najbardziej do porozumienia. Jest sam fakt, że przyjmujemy poprawki opozycji. No to pokazuje, że no kwestia ASF-u nie jest kwestią polityczną i rozmawianie o tym w barwach politycznych nie ma większego sensu, bo to będzie tylko ze szkodą dla wszystkich Polaków. Dokładnie. No nie chodzi już o samych rolników.
Tak jak rozmowa o klimacie.
Dokładnie. Znaczy to chodzi już nie tylko o samych rolników, ale to oczywiście rolnicy są dla nas na pierwszym miejscu i też pragnę uspokoić, że na pewno pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie będziemy dążyć do sytuacji, w której będą powstawały de facto takie wielkie fabryki rolne, bo tak to dzisiaj wygląda na Zachodzie, że tych małych i średnich gospodarstw rolnych jest już naprawdę malutka, a są takie wielkie fermy. To nie jest naszym celem, to nie jest na korzyść dla państwa polskiego i przede wszystkim dla naszego zdrowia, bo to jest dzisiaj dla nas wszystkich najważniejsze. No ale cóż, no ten odstrzał musi być zwiększony, dlatego że no dziki ten ASF rozprzestrzeniają bardzo szybko. Pan redaktor sam wspomniał, że chociażby Hiszpania boryka się od dwóch pokoleń już de facto z ASF-em. No i tutaj też warto zapytać do niektórych posłów, którzy w ogóle nie mają o tym pojęcia, jak pani chociażby Jahira z Platformy Obywatelskiej, która krzyczała, że należy zakazać odstrzału dzików, bo dziki niczym się nie różnią od ludzi, no to żeby nie, po prostu nie zabierali głosu w ramach tej ustawy, bo przecież wszyscy możemy debatować na ten temat, bez względu na barwy polityczne, ale to musi być rzeczywiście, tak jak koledzy posłowie powiedzieli, debata merytoryczna, wspierająca się wzajemnie tą wiedzą i wspólnie będziemy musieli podejmować takie działania, aby niezależnie kto będzie Polską rządził, tego problemu po prostu nie było.
Bo tu chodzi o bardzo duże pieniądze i chodzi o bezpieczeństwo żywności.
Żywnościowe, tak jest.
Jak mówimy o pieniądzach, to rzeczywiście sprawa staje się bardzo gorąca. Teraz o akcyzie. Zostanie ona podniesiona mimo różnych propozycji Senatu w tej sprawie. Czy trzeba rzeczywiście podnosić tę akcyzę?
Ja jeżeli mogę zabrać głos, bo całe życie dorosłe, że tak powiem, pracowałem w branży alkoholowej i znam to.
Teraz jest pan przedstawicielem lobby alkoholowego?
Nie, nie jestem, ale znam to, że tak powiem, w cudzysłowie towarzystwo od podszewki, łącznie od producentów krajowych, już teraz ogólnoświatowych. Moim zdaniem ja jestem przeciwny podwyżce akcyzy na alkohol. Tutaj co można mieć, dostrzegać jakieś zagrożenie, to zbyt duża spożywanie setek i dwusetek tej pojemności.
Czyli małpki powinny być opodatkowane, tak zwane.
Tak. To do tego się zgodzę, bo każda podwyżka akcyzy pompuje tylko i wyłącznie w naszym wypadku teraz w roku 2019 my w zasadzie nie mamy już producentów Polski, wszystkie polmosy, wszystkie w zasadzie browary, oprócz tych małych, zostały sprzedane kapitałowi zagranicznemu, czy też Zachodowi, czy też...
To z racji akcyzy?
Nie, ale chodzi o to, że... Ale chodzi o to, że jeżeli podniesiemy teraz akcyzy, to oni najbardziej na tym skorzystają. I druga strona, szara strefa. Tutaj najwięcej skorzysta, bo...
No ale akcyza zostaje w Polsce, nie wyjeżdża za granicę.
Ale okej, ale spożywanie, spożycie wtedy alkoholu spadnie, a to się rozłoży na wzrost szarej strefy, a nasza tutaj ściana wschodnia jest tutaj, ma długoletnie historie, jeżeli chodzi o wyroby tytoniowe, jak i alkoholowe.
Adam Andruszkiewicz.
No cóż, no rzeczywiście to też nad tym bolejemy, że ta nasza branża alkoholowa, no przecież taka długa tradycja i marka na całym świecie znana, no niestety nie jest w polskich rękach i to też nad tym bolejemy i myślę, że to warto też głośno mówić. Natomiast ta dyskusja w ogóle powinna być szersza, panie rektorze, ja uważam. Dyskusja to, co pan zaczął, to kwestia małpek, kwestia obecności tych małpek również na stacjach benzynowych przy drogach na przykład.
Dostępność,
dokładnie. To wydaje mi się, że to jest też pole do rozmowy ponadpolitycznej zdecydowanie, takiej ponadpartyjnej, na tym jak powinniśmy to uporządkować, bo wydaje się, że to uporządkowanie jednak konieczne jest. No wzrost akcyzy
ma... co, zmniejszenie, przepraszam, tutaj do fachowca, zmniejszenie liczby sklepów, w których dostępny jest alkohol i tym podobnie?
Można by ewentualnie zrezygnować z niektórych pojemności i pozostać na większych. I to też będzie jakaś bariera naturalna. I oczywiście
cenowa
to
się wytworzy.
Tak, oczywiście i zmniejsza, jeżeli chodzi o stacje benzynowe, żeby była mniejsza dostępność do tych pojemności.
No właśnie, to na pewno będziemy o tym rozmawiać. Tu Ministerstwo Zdrowia też na to...
Doskonalić na to, tutaj, na to, tak?
Dokładnie, patrzy. Tylko właśnie fajnie, żeby to był klimat do rozmowy ponadpartyjnej, ale widzę, że jest. Natomiast zdecydowanie, panie rektorze, no kwestia zawsze podniesienia akcyzy ma się wiązać ze wzrostem środków do budżetu państwa. Natomiast no, my mamy o tyle dobrą sytuację jako Prawo i Sprawiedliwość, że wzrost środków w budżecie państwa dobrze wydatkujemy na programy społeczne, również na prozdrowotne, rekordowe wydatki na ochronę zdrowia, ponad 100 miliardów złotych, rekordowy budżet. Więc wydaje mi się, że na pewno to będzie tak, że te pieniądze, które większe wpłyną do naszego budżetu, my będziemy dobrze wydatkować. Chociażby wsparcie też dla osób poszkodowanych przez alkohol, to też trzeba o tym głośno mówić, to takie programy również muszą być szeroko wdrażane.
Stefan Krajewski.
jako Koalicja Polska zaproponowaliśmy właśnie, żeby te środki trafiły na programy profilaktyczne, chociażby dotyczące nowotworów, onkologii, bo to są kwestie bardzo ważne i potrzebne. Natomiast no, tutaj nie uzyskaliśmy akceptacji opcji rządzącej, a bardzo ważne, żeby faktycznie, jeśli się podnosi akcyzę i mówimy, że to ma jednak powodować zwiększenie czy zdrowotności Polaków, czy
ograniczenie konsumpcji,
czy ograniczenie spożycia, no to też kierować te środki powinno się tam, gdzie ich trzeba. No, mówimy ciągle o tym zrównoważonym budżecie, o budżecie z niskim deficytem, ale niskim dzisiaj, tak? No ale to skoro tak, no to trzeba by było oddłużyć szpitale powiatowe, skierować pieniądze na leczenie, na profilaktykę. I tutaj też mówimy, bo mamy przecież w historii takie przypadki, że wcale...
No ale może wprowadzić, jeśli ktoś pali papierosy i pije WD, to może wprowadzić jakieś delikatne opłaty, żeby to też była bariera, która wpływa na konsumpcję.
No czy to tylko tak do końca zadziała, bo ci, którzy, jak to mówią, tak, dobrego i karczma nie zepsuje, złego i kościół nie naprawi. I tutaj ten, który szuka tego alkoholu, tych wyrobów tytoniowych, on niezależnie, czy to jest taniej, czy drożej, różnymi czasem innych zakupów nie zrobi, a to kupi, bo to jest nałóg tak często już.
No ale przyjrzyjmy się krajom skandynawskim i zobaczmy, jak tam są restrykcyjne przepisy
dotyczące
sprzedaży.
No tak, tam są bardzo restrykcyjne przepisy.
I tytoniu, i alkoholu. Nawet za Gorbaczowa takich nie było.
Ale tutaj też
tym bardziej.
Chciałbym nawiązać, że nie zawsze ta podwyżka akcyzy powodowała ten wyższy wpływ do budżetu, bo tak jak tu było wcześniej podane, szara strefa, czy to pochodzące z przemytu, czy też wytwarzane chociażby gdzieś tam w tych leśnych bimbrowniach te alkohole, które też do końca nie wiemy, jak to powstaje.
Jaki ma wpływ na zdrowie.
Przewożone, w jakich warunkach są. Przecież widzimy, skąd te chociażby papierosy są wyjmowane. Gdzieś spod tłumika, ze zbiornika, w którym gdzieś było wcześniej paliwo.
W tej dziedzinie jest to ogromne.
Tak, no zdecydowanie myślę, że też naszym zadaniem jest to, wszyscy mamy swoich wyborców z różnych opcji, apelować do nich, aby nie sięgali po tego typu wyroby, no bo myślę, że po prostu niszczą własne zdrowie przede wszystkim, tak? I nie zawsze te 2 złote zaoszczędzone się przyłoży na to, że dzięki temu będą żyć i mogą po prostu umrzeć, więc nie radzimy tego typu jakichś papierosów, tak mówiąc kolokwialnie, lewych na przykład kupować. Natomiast wracając do tematu, ja myślę, że nie musimy się martwić o to, na te środki trafią na pewno na dobre cele. Proszę się o to nie martwić i musimy wspólnie rozmawiać nad tym właśnie, jak takie problemy ograniczać. I tu niech będzie taka ponadpartyjna dyskusja.
Rozmawiamy przed świętami, a właściwie kończymy rozmowę przed świętami. W związku z tym czas na życzenia. Macie panowie chwilę czasu na złożenie życzeń.
Ja przede wszystkim życzę wszystkim spokojnych, radosnych i wesołych świąt rodzinnych. No niestety aura nam nie dopisała, no ale już mamy takie anomalie, jakie mamy. I przede wszystkim jak najmniej rozmów o polityce, tylko o rodzinnych tematach, sprawach wśród sióstr, braci, małżeństw. Proszę.
Dziękuję bardzo. Stefan Krajewski.
Chciałbym wszystkim tutaj też zgromadzonym posłom w studio, panu redaktorowi, ale też wszystkim radiosłuchaczom życzyć takich właśnie spokojnych świąt, radosnych, rodzinnych, żeby ten czas poświęcić maksymalnie dla najbliższych, bo wiemy, że w tym zabieganym świecie każdy gdzieś tam biegnie za swoimi sprawami, żeby to był właśnie taki czas trochę odpoczynku, refleksji, po zastanowienia się nad tym, co w życiu jest najważniejsze. No i oczywiście te święta szybko upłyną, przed nami nowy rok, może będziemy jeszcze się słyszeć. Jeśli nie, to chciałbym też życzyć wszystkim wszystkiego, co najlepsze na 2020 rok, żeby był lepszy od tego, który się kończy.
Adam Andruszkiewicz.
Dokładnie. Dla całej redakcji Radia Białystok, kolegom posłom również, ale przede wszystkim naszym radiosłuchaczom życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech nas wspiera Pan Bóg, niech nam da zdrowie. A jeśli zdrowie będzie i wsparcie Boże, to wreszcie spraw sobie poradzimy. Wszystkiego dobrego.
I kultywujmy swoje regionalne potrawy.
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Adam Andruszkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Dziękuję bardzo.
I Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się również, Lech Pilarski, do usłyszenia.